90 parę procent z tych, którzy wejdą z ramienia Tisy do parlamentu, przekroczą po raz pierwszy w życiu progi parlamentarne.
Niebywałe.
To jest po prostu totalna wymiana elit. I po to Peter Modior przyjeżdża do Warszawy. Jak najszybciej uruchomić europejskie pieniądze, bo przecież Donald Tusk to były szef Rady Europejskiej. Doskonale wie, jak to się robi. I udało się Orbanowi przekonać Donalda Trumpa, że słynny ruch MAGA, Make America Great Again, jest tak naprawdę made in Hungary, że jest węgierskiego pochodzenia. Piszemy po chińsku, jadamy kuchnię chińską, jesteśmy jednej cywilizacji. I kiedy ona takie rzeczy zaczęła mówić i pisać, otrzymała osobiste zaproszenie do złożenia wizyty od Xi Jinpinga, jedynowładcy w Pekinie. A jeśli te dwie rundy nic nie przyniosą, no to zamiast, to już powtarzam, w innych mediach też to mówiłem, zamiast Big Beautiful Deal będzie Big Beautiful Boom Boom.
Piotr Zychowicz, historia realna. Historia dzieje się naprawdę na naszych oczach, bo mamy przełomowe wydarzenie, koniec epoki. Viktor Orban po 16 latach traci władzę. O tym, jakie to będzie miało konsekwencje dla Polski, Węgier, Europy, Rosji, Ukrainy i Stanów Zjednoczonych w rozmowie z profesorem Guralczykiem, ale zanim do niej przejdziemy, to kciuki. Kciuk dla Militaria.pl, sklepu, w którym kupicie wszystko, żeby zapewnić bezpieczeństwo wam i waszym rodzinom, bądź gotowy zawsze. Kciuk dla Legimi, biblioteki cyfrowej, która prowadzi szczytną akcję Czytamy dla Fundacji Rock'n'Roll Wygraj Życie. Kciuk dla KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej, suplementów diety. K jak KFD, literki mają swoje znaczenie. Kod rabatowy to historia realna, a partnerem strategicznym naszego kanału jest catering dietetyczny Pomelo, pyszna, zdrowa dieta pudełkowa, dzięki której oszczędzicie czas. Wszystkiego dobrego na 11 urodziny dla Pomelo. Wszystkie szczegóły o rabacie znajdziecie w opisie pod tym filmem. Dzięki za wszystkie suby, lajki, komentarze, dzięki, że nas wspieracie na Patronite, na YouTubie oraz cegiełkami, donatami na naszych live'ach o 12:00. To dzięki Państwa wsparciu kanał się rozwija, to dzięki Państwa wsparciu ja się mogę zająć tym, co robię, czyli robieniem codziennie dla Was live'ów. Także bardzo, bardzo za to dziękuję i przypominam, że patroni są gwarantem niezależności historii realnej. Historiarealna.pl to jest nasza księgarnia internetowa, gdzie kupicie książkę Alberta Świdzińskiego, Nasza bomba. A moim i Państwa gościem jest pan profesor Bogdan Guralczyk. Dzień dobry, panie profesorze.
Kłaniam się, dzień dobry.
Panie profesorze, nowa epoka w historii Europy i w historii Węgier na pewno.
Koniec. Jaka nowa? Węgrzy mają Madziara. Madziar jest Madziar i co? Wszystko w węgierskim sosie i gulaszu.
Ale nie mają Orbana już.
Ale nie mają Orbana i tutaj jest problem, dla niektórych przynajmniej. Natomiast żarty żartami, ja uważam, że na Węgrzech dokonała się rewolucja. I rewolucja ma to do siebie, że nie jest wydarzeniem jednodniowym, tylko jest procesem. Czasami dochodzi do głębokiej, strukturalnej zmiany, a czasami można uruchomić Robespiera i gilotyny. Różne są scenariusze. Trzymamy się, że na Węgrzech będzie ten pierwszy. I ponieważ stawiam brutalną tezę, że na Węgrzech dokonała się rewolucja, to trzeba wyjaśnić jej treść.
Dobrze, tylko panie profesorze, proszę tylko powiedzieć jedną rzecz. Mamy po pierwsze gigantyczną frekwencję, a po drugie chyba totalny knockout, to znaczy Fidesz, partia Orbana, traci władzę z przytupem. Proszę powiedzieć, jaka była frekwencja i jak to wygląda procentowo?
No właśnie jednym z wyjaśnień tej rewolucji jest frekwencja, bo ona, poczekamy jeszcze trochę na ostateczne wyniki, bo tam jest liczenie wyników kopertowych, ale ona przekroczy 80%. To jest absolutny rekord, niewyobrażalny, a ja już wcześniej stawiałem tezy, że im wyższa frekwencja, tym będzie wyższe zwycięstwo opozycji Petera Moyora. No i wiele wskazuje na to, że będzie ta opozycja miała kwalifikowaną konstytucyjną większość, czego absolutnie nikt, również ja, nie przewidywał. Kwalifikowana konstytucyjna większość powinna ułatwić dokonywanie zmian. Teraz, dlaczego tak się stało i dlaczego to jest rewolucja? Peter Modior, o którym już i myśmy, wiem, rozmawiali, jeszcze 2 lata temu był człowiekiem nierozpoznawalnym i nieznanym również na Węgrzech. I kiedy się wyłonił, nie będę już opowiadał tej całej historii, bo na naszych wcześniejszych nagraniach to było, miał przed sobą zabetonowany system przez 16, wtedy 14 lat, bo to 2 lata temu się zdarzyło, to znaczy zajęte wszystkie możliwe instytucje w państwie przez ludzi Orbana i monopol medialny. Wszystkie najważniejsze, główny nurt mediów w rękach Orbana. I trzecie, był nierozpoznawalny, czyli wychodzi taki Zychowicz, bierze tam te rogi za sobą, no i co ma z tymi rogami zrobić? I Peter Modior stosuje grę w 3 karty. Jest taka, sam nie uprawiałem, ale wiem, że jest. Pierwsza, że uruchamia, jakżeby inaczej, media społecznościowe, czyli po pierwsze, wiedząc, że jest monopol medialny i że go nie przełamie, udziela wywiadu mediom społecznościowym, ponieważ widzi, że trafił do ludzi, że jego przesłanie jest mocne i ma duży odbiór, oddźwięk, dużo lajków, więc rozpoczyna tę grę. I w ramach tej gry po pewnym czasie to sugerowane jest Piotrowi Zychowiczowi z dedykacją, zaczyna robić filmy, które też puszcza w internecie, pokazujące niebotyczną korupcję związaną z funkcjonowaniem systemu Orbana, jego oligarchów, jego samego, jego rodziny, jego otoczenia. I ten mechanizm działa. Drugi, ponieważ jest nierozpoznawalny i to jest chyba najgłębsze przesłanie tej rewolucyjnej zmiany, ma przed sobą system władzy, autokratyczny praktycznie, czyli wydaje się, że nie do ruszenia. Wielu analityków mówi, w ogóle, że autokracji demokratycznymi narzędziami nie da się obalić. Modior pokazał, że da się. I co on robi? Pieszo, na rowerze, na kajaku, rusza na Węgry. Rusza po Węgrzech i dociera do najmniejszych miejscowości, gdzie wcześniej żaden polityk nie postawił stopy. Ludzie to doceniają. Rozumieją, że jemu zależy. Jest aktywny, jest sprawczy, jest widoczny. W ostatnich 2 tygodniach on robił po 6 wieców w różnych miejscowościach dziennie. A Orban jak zrobił 1 na tydzień, to się zmęczył. No i to też zagrało. I wreszcie zrobił rzecz najistotniejszą. W ogóle nie jeździł po ulicach i nie chodził po ulicach Budapesztu, bo wiedział z góry, z definicji, że Budapeszt jest antyorbanowski. W ogóle nie zwrócił się do innych partii opozycyjnych. Dajcie mi człowieka, dajcie mi eksperta, dajcie mi ludzi. Olał system, mówiąc krótko. Obszedł system. i obszedł ten system w ten sposób, że tam Orban, zabezpieczając się, żeby go nigdy nie obalono, manipulował i kuglował bezustannie z ordynacją wyborczą. Mhm. I ta ordynacja jest naprawdę skomplikowana, mimo że do rozdania jest zaledwie 199 mandatów. Ale te mandaty są podzielone na 106 JOW-ów, czyli jednomandatowych okręgów wyborczych, Paweł Kukiz by się cieszył, i reszta jest z list wyborczych. I panie Piotrze, ja w ogóle nie wiem, jak to było możliwe, że taki numer przeszedł, ale cały system Orbana został wewnątrz Unii Europejskiej zbudowany, że jeśli w danym okręgu indywidualnym pan zdobywa jeden głos więcej niż pozostali, to pan zabiera swoje głosy i wszystkich przeciwników i to idzie na listę krajową. Teraz w tych wyborach startowało tak naprawdę 5 partii, czyli mogło być nawet, znaczy na kartach było 5 kandydatów. I wszyscy głosy szły na tego, czyli premiowano najsilniejszego. I Modior, wiedząc doskonale, bo z jądra Fideszu się wywodzi, znając jego mechanizmy, jego ludzi, postawił na całkowicie ludzi nieznanych. W chwili, kiedy rozmawiamy, a już jest policzone 99 praktycznie procent głosów, czyli ostatecznie, my mamy 93 aż okręgi indywidualne są w rękach Tisi. To jest niewyobrażalny sukces na 106. 93 na 106 i mają 138 mandatów w parlamencie na 55 Fideszu, bo tam jeszcze próg 5-procentowy z listy krajowej przekroczyła Micho Zank, nasza ojczyzna skrajnie prawicowa, kontynuator, tylko jeszcze bardziej skrajnie prawicowy, kiedyś znanej partii Jobbik.
Czyli to jest nokaut,
czyli to jest
profesor.
Absolutny nokaut, ale nokaut polega na czym? Że on znowu nie postawił na polityków, ludzi znanych, youtuberów, influencerów, góralczyków, profesorów, tylko wybrał ludzi w danej społeczności co znaczących. 90-parę% z tych, którzy wejdą z ramienia Tisi do parlamentu, przekroczą po raz pierwszy w życiu progi parlamentarne.
Niebywałe.
To jest po prostu totalna wymiana elit. To jest rewolucja, której żaden analityk, jak obserwuje nawet na... Cieszę się bardzo, bo tylu specjalistów od Węgier, co my teraz mamy, to aż mi serce rośnie, ilu do Budapesztu pojechało, ale to dobrze, bo to oznacza, że czuliśmy, że to są wybory ważne, istotne i one określą kierunek.
No właśnie.
W tym sensie jeszcze jest jeden element, bo jest bardzo ważny, mianowicie taki, że rewolucja została zapoczątkowana. Natomiast system jest na tyle złożony, że Orban jeszcze przez 3 tygodnie, prawie miesiąc, będzie premierem. Przez ten czas będzie układała się nowa ekipa. No i nowa ekipa, mając większość konstytucyjną, Peter Modior, a obserwowałem jego wiec wczorajszy wyborczy zwycięski, już zaapelował, żeby prezydent z nadania Fideszu, szef Najwyższej Izby Kontroli, szef Sądu Najwyższego, żeby podali się do dymisji. Oni się z własnej woli nie podadzą, ale konstytucyjna większość może to umożliwić. Czyli w sensie instytucjonalnym będą bardzo głębokie zmiany i będzie śmiesznie, bo to Polska dla Modiora była przykładem, a teraz znowu Budapeszt może przyjść do Warszawy jako przykład.
No właśnie, panie profesorze, historia realna przede wszystkim zajmuje się geopolityką, więc polityką zagraniczną i trochę dzisiaj na live o 12 z widzami w w tą stronę szły pytania widzów. Wszyscy prosili, żebym zapytał pana o trzy sprawy i zacznę od pierwszej. Co to oznacza dla Polski?
Dlaczego Polska jest najważniejsza geopolitycznie? Natomiast oznacza strasznie dużo, dlatego że Peter Modior wczoraj na wiecu wyborczym raz jeszcze, już trzeci raz publicznie powiedział, że pierwszą wizytę zagraniczną jako premier złoży w Warszawie. Czyli w pierwszych dniach maja będzie tutaj z oficjalną wizytą. No i zobaczymy, czy tylko w Alejach Ujazdowskich, czy jednak też w Pałacu Namiestnikowskim. Ale waga i rozmiar jego zwycięstwa chyba nawet Putina i Trumpa ruszy, do czego potem dojdziemy.
To są te dwa następne pytania.
Ja domyślam się. Natomiast dlaczego przyjeżdża do Polski? Bo Modior bardzo uważnie przestudiował lekcje naszych ostatnich wyborów parlamentarnych. Kiedy były wielkie dwa wiece, które już pokazywały wyraźnie tendencje, że naród węgierski zagłosuje na opozycję, a nie na Orbana 15 marca, to Modior wyraźnie podkreślił, że kluczem dla niego jest odzyskanie zamrożonych unijnych pieniędzy, ponieważ Węgry są jedynym państwem członkowskim Unii Europejskiej, które nie dostały środków tego, co my nazywamy KPO, za to, że nie przestrzegają zdaniem Komisji Europejskiej reguł państwa prawnego. W ostatnich dwóch latach po miliard euro im zabierano. I najciekawsze, że Orban postawił Unię Europejską i osobiście Ursulę von der Leyen jako swoich wrogów w kampanii, ale pieniądze, które z Unii szły, to brał. Na przykład Sejf, który takie emocje w Polsce wzbudził, 2,5 miliarda euro, tylko że Unia na czas kampanii te pieniądze zatrzymała, też zamroziła. Czyli 9,5-milionowe Węgry mają zamrożone w Unii Europejskiej około 20 miliardów euro, a gospodarka leży, jest w stagnacji, na progu recesji, jest inflacja. I najważniejszym, najbardziej newralgicznym, kluczowym zadaniem jest szybkie postawienie gospodarki na nogi. I po to Peter Modior przyjeżdża do Warszawy. Jak najszybciej uruchomić europejskie pieniądze, bo przecież Donald Tusk to były szef Rady Europejskiej. Doskonale wie, jak to się robi, jakie mechanizmy uruchomić. Czyli tu nie jest tylko tradycyjna przyjaźń polsko-węgierska, tylko tu są jak najbardziej interesy. Ale oczywiście to bardzo dobrze. No i oczywiście jest pytanie, co zrobi, czy przywiezie w bagażach ten zalążki polskiego rządu na uchodźstwie w Budapeszcie. No podejrzewam, że nie przywiezie, ale zapowiedział, że ich azylu szanował nie będzie. I w jednej wypowiedzi, i to publicznie, jak go o to zapytano wprost o nazwiska Ziobro Romanowski, to powiedział, że muszą się pakować i wskazał Moskwa albo Mińsk białoruski. Wprost to powiedział. W tym sensie tutaj stawka, jeśli chodzi o relacje polsko-węgierskie, jest duża. No i nie mam żadnych wątpliwości, że będzie po zwycięstwie Modiora próba wysłania naszego ambasadora, bo my przecież od czasu Romanowskiego, od półtora roku, nie mamy już ambasadora w Budapeszcie. Czegoś takiego w naszych stosunkach śmy nie doświadczali. No ale wiemy doskonale, że jest ten pad między naszymi pałacami i czy kandydat pojedzie do Budapesztu, zobaczymy. No, w każdym razie te stosunki polsko-węgierskie tu są ważne i jeszcze jest jeden element niezmiernie ważny, mianowicie taki, że Orban blokował pieniądze dla Ukrainy, te 90 miliardów pożyczki, to będzie uruchomione, ale też 2 miliardy euro dla Polski unijnych pieniędzy za pomoc Ukrainie. Orbán to też wetował i niewątpliwie to zostanie zwolnione. Czyli jeśli chodzi o relacje Budapeszt-Warszawa, no to Budapeszt przyjeżdża do Warszawy i ją zajmuje.
No tak, bo taki był sens tych pytań, rozumiem, widzów naszych dzisiaj rano na live, bo Polak-Węgier, dwa bratanki, wiadomo, prawda? Ale przez ostatnie, no, 4 lata mniej więcej, to hasło opatrywano gwiazdką. Ale w sprawach wojny ukraińsko-rosyjskiej mamy inne interesy, inne podejście. Czy teraz Węgry wrócą do europejskiego mainstreamu również na tym polu? To znaczy będzie teraz już głos Węgier synchronizowany z głosem Polski i innych krajów wschodniej flanki NATO?
No nie ma głosu Polski, bo my mamy dwa plemiona i dwa pałace.
No ale w sprawach w stosunku do Rosji mam wrażenie, że mówią jednym głosem.
W stosunku do Rosji, ale pan pyta o Europę. To znaczy w podejściu do Unii Europejskiej był raczej, no w końcu prezydent Nawrocki, nie wiem czy sobie to chwalebnie zapisze, pojechał do Orbana, choć nie musiał w czasie kampanii na tydzień przed wyborami. Natomiast w stosunku do Rosji teraz, przede wszystkim w stosunku do Ukrainy, nastąpi zmiana, ale nie gwałtowna. Dlatego, że Modior musi brać pod uwagę, po pierwsze, to nie jest polityk lewicowy i skrajny liberał. To jest polityk konserwatywny. To jest chrześcijański demokrata, który żadnych LGBT czy lewackich pomysłów w czasie kampanii w ogóle nie dotknął. On chodził cały czas w narodowym stroju węgierskim i z flagą, nawet wczoraj na wiec węgierską szedł. Czyli absolutnie uwzględniał obóz, który wychował sobie Orbán i jego media. I Orbán i jego media szczuły dosłownie na Ukraińców, bo Orbán na tym wiecu 15 marca najczęściej używał jednego pojęcia: haboru, wojna. A wojna z kim? Żeleński, Kijów, Ukraina, Unia Europejska, Komisja Europejska, Ursula von der Leyen. A całe Węgry były oplakatowane podobizną Żeleńskiego, uśmiechniętego, i napis: nie będzie Żeleński śmiał się ostatni. Tylko że to był odgrzewany kotlet, bo 8 lat temu zamiast Żeleńskiego była podobizna niejakiego George'a Sorosa.
Ale ludzie w Budapeszcie zrywali, panie profesorze, te...
No, ostatniego dnia zrywali i chwała Bogu, to już był przejaw rewolucji. I drugie, że był drugi plakat, Żeleński w środku, po lewej stronie Ursula von der Leyen, z drugiej strony Manfred Weber, ten szef Europejskiej Partii Ludowej, największej frakcji w Parlamencie Europejskim, i w łapy wyciągnięte Żeleńskiego wkładają te pieniądze. No i jeśli się ma tak przygotowane społeczeństwo, to trzeba po pierwsze wymienić media i powoli dokonywać zabiegu mentalnego. Czyli będzie to proces, ale nie mam żadnych wątpliwości, że stosunek i do Kijowa, i do Moskwy ulegnie zmianie. Przy czym z Moskwą będzie bardziej skomplikowana gra, ponieważ Orbán całkowicie postawił na Putina i na rosyjskie surowce. Węgry wynegocjowały, konkretnie Orbán u Trumpa w styczniu tego roku pojechał i wynegocjował wyjęcie Węgier, potem jeszcze próbowała to robić Słowacja Fico, z embarga na dostawy rosyjskiej ropy i gazu, a tam jeszcze jest posowiecka elektrownia atomowa w Paks. Czyli trzeba będzie z Moskwą negocjować i niewątpliwie tutaj Modior wskazał na osobę niezwykle kompetentną, przypadkową mi dobrze znaną, panią, znowu Orbán, panią Anitę Orbán, która doktorat zrobiła w Stanach Zjednoczonych na Johns Hopkins University, z czego z surowców energetycznych jako narzędzie rosyjskiej strategii międzynarodowej. I książkę nawet mogę tu pokazać, jej ten doktorat został wydany w ważnym wydawnictwie zachodnim. Co więcej, ona przez 4 lata do 2014, do aneksji Krymu przez Rosję, ona była odpowiedzialna za politykę energetyczną w węgierskim MSZ. I ona teraz będzie szefową dyplomacji, jest desygnowana, więc będzie negocjowała z Rosjanami na tematy, które niezwykle dobrze zna.
Tak jest. Ja zresztą widziałem, panie profesorze, dzisiaj jest wypowiedź już zwycięzcy, przyszłego premiera, który powiedział, ja mogę rozmawiać z Putinem, musiał nawet z nimi rozmawiać, bo jesteśmy uzależnieni od gazu, ropy, surowców rosyjskich. W związku z tym on powiedział tak, pewnych spraw nie da się zmienić za stryknięciem palca. Więc wszyscy też, którzy się spodziewali, nie wiem, że pierwszą decyzją będzie wyrzucenie rosyjskiego ambasadora z Budapesztu, to się zdziwią grubo, no bo są pewne uwarunkowania geopolityczne.
No dokładnie, dokładnie. A jeszcze ciekawszy będzie ambasador chiński, jak pan już ambasadorów wywołał, bo Chińczycy cały czas milczeli, a nie wiem, czy państwo, nasi słuchacze i widzowie wiedzą, że w ostatnich 3-4 latach Chiny najwięcej w Unii Europejskiej inwestowały na terenie Węgier. Wybudowały tam montownię i fabrykę samochodów elektrycznych pod Segedynem i fabrykę akumulatorów do samochodów elektrycznych pod Debreczynem. I co? Już rzecznik, to jest sprawdzona zasada. Czekamy, tamci się biją, czekamy na wynik i jak tylko ogłoszą wynik, to wysyłamy swojego ambasadora z kwiatkami, a rzecznik chińskiego MSZ-u już złożył deklarację, że jest gotowy do współpracy z nowymi władzami węgierskimi. To się nazywa podejście właściwe do rozwiązywania tematu.
Panie profesorze, nie będę ukrywał, że podoba mi się chińskie podejście właśnie do tego tematu. Obstawiają zwycięzcę i koniec. Natomiast Trump, jak już pan to niemalże wywołał ten temat, zachował się dokładnie odwrotnie. Nie zachował spokoju, nie poczekał, nie wstrzymał się, tylko w 2 tweetach bardzo mocnych. W pierwszym wezwał naród węgierski do głosowania na pięknego, wspaniałego Orbana, a w drugim chciał przekupić naród węgierski, oferując pieniądze, po prostu napisał.
Pełną pomoc gospodarczą.
Tak, damy wam forsę, jak zagłosujecie na właściwego kandydata. Wysłał również J.D. Vansa, swojego wiceprezydenta, żeby wsparł w przededniu wyborów Orbana i wszyscy zastanawiali się, czy to będzie pomoc, czy pocałunek śmierci. No i co? Chyba się okazało, że pocałunek śmierci.
Ale sprawa, jak wszystko, jest głębsza. Dlaczego w ogóle Trump się za takim małym Orbankiem zaangażował? Po cholerę mu to. No otóż, proszę państwa, Viktor Orban był na tyle skuteczny, kiedyś mówiłem, że ma do dziś na szczeblu dyrektorskim w Białym Domu Węgra z pochodzenia, Sebastian Gorka się nazywa, i udało się Orbanowi przekonać Donalda Trumpa, że słynny ruch MAGA, Make America Great Again, jest tak naprawdę made in Hungary, że jest węgierskiego pochodzenia. To znaczy, że akuszerem tego projektu ideologicznego i programowego była nieliberalna demokracja Viktora Orbana, którą on ogłosił już w lipcu 2014 roku. Czyli w oczach Trumpa Orban jest pionierem ruchów antyliberalnych, a on te CNN-y, Washington Posty i innych liberałów, nie mówiąc o śpiącym Joe Bidenie czy o Obamie, który dostał Nobla, a on nie, no to przecież przy każdej okazji atakował. I Orban robił to samo, bo jeździł po lewackich i liberalnych elitach, jak za przeproszeniem i mówiąc dyplomatycznym językiem, po łysej kobyle, prawda? W tym sensie jeden z elementów, dlaczego Trump się zaangażował, ale są jeszcze 2 inne. Viktor Orban był jedynym politykiem tej rangi w Unii Europejskiej, czyli jedynym premierem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, który w ostatnich wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych wszystkie karty postawił na Trumpa i w ten sposób wygrał. Trzykrotnie Orban był w Mar-a-Lago w prywatnej rezydencji Trumpa na Florydzie. Tylko w przeciwieństwie do Aleksandra Stauba, prezydenta Finlandii, Orban nie gra dobrze w golfa, więc ugrał mniej. Ale czynnik jest ważny. I wreszcie trzeci, być może nawet decydujący, jest taki, że Viktor Orban praktycznie od 2018 roku budował w Europie i nadal myślę, że będzie to robił, chociaż z opozycyjnej pozycji będzie mu trudniej, coś, co ja nazywam sojuszem karmelickim, no bo on przeniósł ze słynnego gmachu parlamentu, który wszyscy praktycznie na świecie i słusznie znają, przeniósł swoją siedzibę, urząd premiera, do odrestaurowanego dawnego klasztoru karmelitów na wzgórzu budańskim, niedaleko kościoła Macieja. Kto zna Budapeszt, ten będzie kojarzył. I tam zapraszał polityków proweniencji prawicowej. Marine Le Pen, Matteo Salviniego, panią Weigel, szefową Alternative für Deutschland. Nie musiał zapraszać Herta Wildersa z holenderskiej partii wolnościowej, bo ten ma żonę Węgierkę od 30 prawie lat, no więc i tak w Budapeszcie często bywał i jak to trzeba było, do karmelitów wskakiwał, bo tam dobre wino dają. No i wiemy, że ta międzynarodówka organizowana, czyli ten sojusz karmelicki, który formalnie nazwano frakcją patriotów na rzecz Europy, Orban organizował i było posiedzenie 10 dni temu przed naszą rozmową. I oni się wszyscy pojawili. I to była, jak to mówiła prasa liberalna, proputinowska międzynarodówka zebrała się i Trump, podobnie jak Putin, za chwilę ten łącznik też rozbiorę na czynniki pierwsze, stawiał, że Orban dotrzyma słowa. A oni na sztandarach wywiesili jedno hasło. Zajmiemy Brukselę, czyli rozpieprzymy wszystko to, co dzisiaj w ramach procesu integracji europejskiej funkcjonuje. I myślę, że to dopiero pokazuje, dlaczego najpierw przecież jeszcze Marco Rubio był wysłany. Była ta konferencja bezpieczeństwa w Monachium, i Rubio nie spotkał się ze swoimi odpowiednikami europejskimi, szefami dyplomacji, tylko poleciał, pamiętam, żeśmy rozmawiali na ten temat, poleciał przecież do Budapesztu. A potem J.D. Vance, a nie tylko Trump, dwa tweety, jego syn też. Trump junior też się zaangażował, a jeszcze niezależnie Benjamin Netanyahu. I to długo, bardzo długo działało na rzecz Orbana, bo wielki pan, bo wódz, bo wielcy z nim rozmawiają, tu Trump, tu Putin, tu Xi Jinping, tu Netanyahu, tu Erdoğan, a ci w zachodniej Europie to i tak przegnili liberałowie albo lewacy, których tak się prezentuje w węgierskich mediach. Wobec tego wspaniały pan, wielki wódz, wyniósł Węgry na piedestał, tylko cholera jasna, w czasie pandemii okazało się, że nie dowiózł. Obiecywał make Hungary great again, a Hungary nie ma w misce. Nie ma wzrostu, jest recesja, jest inflacja i jest ta potworna korupcja, którą wyeksponował Modior. I ten czynnik zewnętrzny amerykański działał do pewnej daty konkretnej, 28 lutego 2026 roku. Trump podpalił za poduszczeniem Netanyahu Zatokę Perską i mamy Iran. i Węgrzy zrozumieli, że może on obiecywać cuda niewidy, ale sprowadzi, nie Ukraińcy Węgrów napadną, jak mówiła propaganda Orbana, tylko że Trump może być bólem głowy. No i nie zadziałało. Natomiast to jest coś niesamowitego, że w tych wyborach, które się odbyły na Węgrzech, Viktora Orbana wspierali równie mocno Donald Trump i Władimir Putin. I to do tego stopnia, że udowodniono w czasie kampanii, że ludzie Putina, i to dwóch, trzech wymienionych z nazwiska, byli i doradzali Orbanowi w kampanii. I co więcej, była, ja się też tego obawiałem, że Orban może wydać dekret, bo miał taką moc sprawczą i wyborów nie będzie. I była próba na granicy z Serbią, a Serbia bardzo blisko współpracowała z Orbanem. Tylko że wystąpił szef wywiadu wojskowego Serbii i powiedział, żadnych Ukraińców tam przy tych ładunkach nie było i prowokacja się nie udała, a była prowokacja wojskowa. To jedno. Drugie, kiedy już kampania wchodziła w końcową fazę, ta kampania była bezprecedensowa, ponieważ uruchomiono w niej sztuczną inteligencję oraz służby specjalne. I to różnej proweniencji, od rosyjskich poczynając. I to służby specjalne, tu nie mam dla żadnych wątpliwości, umożliwiły dziennikarzowi śledczemu, który cały czas uważnie śledził i atakował Orbana, on się Sobolcz Pani nazywa, jest dla ekspertów absolutnie rozpoznawalną postacią, wyciągnął taśmy, no od kogo je dostał, możemy się domyślać, w których była rozmowa Pétera Szijjártó, szefa dyplomacji węgierskiej, z Ławrowem, kiedy on zdawał sprawozdania Ławrowowi. A co więcej, na tydzień przed dniem wyborów pojawiła się jeszcze jedna taśma, a mianowicie taka, że Putin rozmawia z Orbanem i Orban jest służalczy, wiernopoddańczy i żegna się po rosyjsku. No i wtedy na wszystkich wiecach pojawiło się hasło, leitmotyw tej kampanii, ruski kozo, ruscy do domu. To jest hasło wywodzące się z 1956 roku, które wyciągnął Viktor Orban jako młody liberał w czerwcu 1986. Wtedy ruscy do domu, ruscy won, i zrobił międzynarodową i krajową ogromną karierę na tym haśle. A teraz role się odwróciły, bo panie Piotrze, i to będzie dopiero wisienka na torcie. Viktor Orban, kiedy dochodził do pełnej władzy w 2010 roku, czyli miał już tę konstytucyjną większość i tak było przez ostatnie 16 lat, bo wcześniej jeszcze 4 lata też był premierem, to w 2010 roku ogłosił, że wygrał dzięki Fülke Forradalom, czyli rewolucji przy wyborczych urnach. To ona go wyniosła do władzy i Fülke Forradalom teraz go zmiotła zupełnie, że rewolucja przy wyborczych urnach. I teraz dlaczego go zmiotła? Bo to też jest istotne, mimo że pan mnie ciągnie w kierunku spraw międzynarodowych, ale to jest istotne, bo dla całej Europy i obserwatorów zewnętrznych. Największym obozem na Węgrzech był obóz apatii, czyli był obóz Tisy, Fideszu. Natomiast 40% społeczeństwa nie chodziło do wyborów. No bo tamci socjaliści kradli albo kłamali rankiem, dzień i nocą, jak to mówił poprzednik Orbana, Ferencz Gyurcsány. Teraz też ci kradli, z tym, że była umowa społeczna, którą mi wyjaśnił taksówkarz w Budapeszcie. Panie, on tam na górze wysoko kradnie dużo, ale i nam dał ukraść, więc jest umowa społeczna. Tylko nie dowiózł. Jak przestał dostarczać, to się zbuntowali. I teraz, jeżeli jest frekwencja 80%, to znaczy, że co najmniej połowa obozu apatii została uruchomiona. Tutaj też jest dowód, że Peter Modior prześledził wyniki ostatnich wyborów parlamentarnych w Polsce, ponieważ na koniec swojego wiecu 15 marca zwrócił się do dwóch grup społecznych, do kobiet i do młodzieży. Poprzyjcie mnie. I ci poszli i odpowiedzieli. Mamy, panie Piotrze, badania opinii węgierskiej, czyli elektoratów w poszczególnych grupach wiekowych. W tej najmłodszej, od 18 do 29 roku, Fidesz ma 7 albo 11% tylko, czyli cała młodzież. I gdyby teraz Orban te wybory przekręcił, to miałby kryteria uliczne, miałby rewoltę młodzieży. W tym sensie to jest zmiana strukturalna, która się dokonuje, o ogromnym znaczeniu, bo na Węgrzech pojawił się obóz Orbana, czyli proputinowski, antyeuropejski, antyunijny, no i związany z Trumpem, a po drugiej wyłonił się obóz proeuropejski, antyputinowski i neutralny, przynajmniej w początkowym etapie w stosunku do Ukraińców czy Amerykanów. To jest ogromna, bardzo istotna zmiana i bardzo silny sygnał dla całej sceny europejskiej i światowej, stąd tak duże zainteresowanie mediów, które w pełni rozumiem.
To prawda, panie profesorze, muszę powiedzieć, że kończy się jakaś epoka. W naszych rozmowach również 16 lat rządził Orban, więc wychowało się całe pokolenie Węgrów, które w ogóle nie zna żadnego innego rządu, żadnego innego premiera. To jest naprawdę bardzo ciekawe, ale pamiętam te liczne nasze rozmowy o Orbanie, których mówił pan, że polityka wielowektorowa, którą on prowadził, to jest jedno, co do tego możemy się spierać, czy jest dobra, czy zła, ale tam były też dosyć poważne zarzuty o korupcję, o jakieś to przejęcie tego pałacu Habsburgów, o jakieś zebry, o jakieś dziwne, groteskowe ruchy. Co teraz? Czy jak Orban przestanie być premierem, będzie ponosił jakąś odpowiedzialność, będzie jakieś śledztwo, jakieś komisje śledcze, ten system będzie rozliczany, czy po prostu zasiądzie spokojnie na salach opozycji w parlamencie i będzie czekał na odmianę losu?
Cały następny klaster do omówienia. Orban do cna skorumpowany system utworzył i oligarchię skupioną wokół niego. Kiedy Peter Modior miał ten wiec 15 marca, to wykrzyczał na tym wiecu dwie rzeczy. Że Orban jest arulo, że jest zdrajcą tych wszystkich ideałów i programów, które głosił na tymże Placu Bohaterów w Peszcie w 1989 roku. I po drugie nazwał go Hot von Pusto i Czasar, czyli cesarzem z Hot von Pusto, bo on w miejscowości, w której się urodził, bo w innej się wychował, odbudował wielki pałac po Habsburgach, który za realnego socjalizmu popadł w totalną ruinę. Zrobił tam pola golfowe, baseny, biegały tam te zebry i to pokazano. I jeszcze bibliotekę a la watykańska z freskami na suficie. No i jak Węgrzy nie mieli co do garnka włożyć i to pokazano w filmach przygotowanych pod auspicjami Modiora, to Węgrów szlak trafił. Czyli pierwszy, że korupcja była tutaj niezmiernie istotnym czynnikiem. Drugi, że najbogatszym Węgrem jest według wszystkich ostatnich sondaży niejaki Lőrinc Mészáros, inkasent gazowy, a potem sołtys wsi, 1750 mieszkańców byłem, więc wiem, felczut, w której się Orban wychował, w tym domku, który odnowił w 2005 roku, 55 kroków liczyłem, wyszło mi 56, przez ulicę od furtki jego domu jest Puszkasz Arena i stadion piłkarski skryty drewniany w starowęgierskim stylu ze zraszaną murawą i lożą dla VIP-ów, którą tylko patrzono, kto ma ucho Orbana. I w tym sensie ten Lőrinc Mészáros teraz buduje w tymże Felczut pałac ala wersalski sobie, nie tylko Hot von Pusto. I to też pokazano. A jest najbogatszym Węgrem i to było nie do przyjęcia. I teraz są dwa jeszcze elementy. Jednym z 15 najbogatszych Węgrów jest zięć Orbana, István Tiborcz, mąż córki najstarszej Racheli. I chyba już u pana też mówiłem, że rok temu, akurat byłem wtedy na Węgrzech, on w 15 najbogatszych Węgrów ma wszystkie najważniejsze hotele w Budapeszcie ze słynnym hotelem Gellerta, przy wzgórzu Gellerta. To są w jego rękach, ale i mają koło 40 i oboje wyjechali na roczne stypendium do Stanów Zjednoczonych. Już podejrzewam, że nie wrócą. W sierpniu ubiegłego roku. Następny element. Dzisiaj jest, kiedy rozmawiamy, dzień po wyborach firmy Lőrinca Mészárosa, a jest ich multum, odnotowały spadek rzędu 25-30% na giełdach. Zaczęło się, a jednym z kolejnych elementów tej układanki, bardzo istotnym, był fakt, że w początkach tego roku pojawił się jeszcze jeden film, a Csapda tytuł, myślę, że jest chyba, Csapda to po węgiersku pułapka, myślę, że jest również dostępny z napisami po angielsku. I ten film traktował o głównym doradcy ekonomicznym i przez 15 ostatnich lat, bo najpierw był ministrem gospodarki, prezesa Węgierskiego Banku Narodowego, Györgya Motolciego, którego syn Adam z kolegami ze szkoły średniej, nawet studiów nie pokończyli, kolekcjonowali najdroższe samochody świata, przekręcili bagatela, szacuje się, bo nikt dokładnych danych nie da, 400 miliardów forintów, to jest jakiś miliard euro, i pouciekali do Dubaju, no i teraz pewnie się boją, że ich tam powysadza, jak te drony irańskie będą leciały. I co więcej, są słuchy, że w ślad za nimi pojechał też ojciec, który w ubiegłym roku przestał być szefem banku. A Peter Monior zapowiedział w kampanii jeden z programów otwarte więzienia. Czyli sprawa jest absolutnie otwarta. I wczoraj od razu na wiecu powiedział, że prosi o ustąpienie, to wspominałem, prezydenta, szefa NIK-u, szefa Sądu Najwyższego, ale też zapowiedział, oby dotrzymał słowa, że wprowadzi konstytucyjny zapis, że premierem można być, tak jak w USA, prezydentem tylko 2-4-letnie kadencje. A Orban ubiegał się o 5. I ponieważ Orban ubiegał się o 5, to ma być też zapis na Orbana, żeby go wykluczyć w ogóle z życia politycznego. No, czyli gra będzie bardzo ostra. Jak ostra, to panie Piotrze, pod koniec miesiąca, kiedy tam będą stołki rozdawali, jadę się poprzeglądać na miejscu, co najmniej przez tydzień, żeby zobaczyć i poczuć ducha tej rewolucji, która się tam dokonuje.
No dobrze, dobrze. Może się uda nam, drodzy Państwo, tak jak już kiedyś...
Już połączyć. Rozmawiali z Budapesztu.
Tak, z panem profesorem. A ponieważ jeszcze mam do pana pytania o Trumpa, Iran i Chiny, Tajwan, to już na sam koniec tego wątku będzie panu trochę brakowało? Będzie pan tęsknił za Orbanem, naszymi rozmowami o kolejnych jego pomysłach?
Ale ja wolę Anitę Orban, ją też dobrze znam. Ładna dziewczyna, w porządku.
No
za Orbanem i za jego korupcją nikt Znaczy, ja jestem analitykiem i nie powinienem się kierować emocjami, ale wiedziałem od dawna, że Viktor Orban w złym kierunku Węgry prowadzi, że taka korupcja i taka oligarchizacja, że to nie szło w dobrym kierunku, a do tego doszły jeszcze elementy rosyjskie, putinowskie, antyukraińskie, to już było absolutnie niestrawne.
No dobrze, drodzy Państwo, stawiamy tu kropkę na D. Są wybory. Po 16 latach Orban stracił władzę. Kończy się jakaś epoka, zaczyna coś nowego. Będziemy o Węgrzech na pewno mówić. Ja się też może do Budapesztu wybiorę na jakiś, jak teraz modnie się mówi, city break. Ale, panie profesorze, chciałbym jeszcze zadać trzy pytania. Pierwsze, mamy eskalację związaną z Cieśniną Ormus i całym rozmowami pokojowymi pomiędzy Iranem a Stanami Zjednoczonymi. Ja sobie od razu przypominam to, co pan powiedział w jednej z rozmów. Jak wygra Trump, to już wtedy będziemy mieli o czym rozmawiać, panie Piotrze. No i tak się stało. Panie profesorze...
Ale tylko do dzisiejszego ranka, panie Piotrze. Tego też się trzymam, bo jutro Trump dzisiaj rzucił tweeta, bo się pokłócił z papieżem i to on błogosławie. Proszę wrzucić na naszą rozmowę ten obrazek. Duch Święty zstąpił z nieba.
Tak, to jest jakiś w ogóle niebywały, jak on mógł to retweetować, ale dzisiaj też w trakcie porannego live'u omawialiśmy temat założenia blokady na Iran, na wypływające i wpływające tankowce z ropą do irańskich portów, którą Trump dzisiaj o godzinie 16 rozpoczął. To uderza głównie w Chiny. No bo Chiny czerpią, no nie tylko, może nie głównie, no bo Japonię, też Koreę, ale Chińczycy biorą ropę z Iranu, mimo wojny te irańskie tankowce tam pływały do Chin z surowcem. Co na to Chiny, panie profesorze, i czy rzeczywiście to jest cios wymierzony nie tylko w Iran, ale również w państwo środka?
To jest cios wymierzony w Chiny, ale też Indie, dlatego że Indie też czerpią też surowce. I zobaczymy, czy to się uda. Wiemy, że rozmowy w Islamabadzie po 20 godzinach zostały zerwane. Był tam J.D. Vance, był Jared Kushner, był Witkow, czyli ci, gdzie wszędzie jeżdżą w imieniu Trumpa. Nie dogadano się i w tym sensie, czy Trump spełni obietnicę i rzeczywiście odminuje Ormus, to jest znak zapytania, bo tam z tego, co ja się orientuję ze źródeł chińskich, jest kilka pasów i te najdalej od Iranu są najbardziej zaminowane, a te bliżej wybrzeża Iranu są przepustowe i Iran chce pobierać opłaty, i to jeszcze w chińskich juanach, a nie dolarach, bo tam jeszcze i ta zagrywka się rozpoczęła, żeby zastępować dolara juanem. W tym sensie to jest ciekawe, ale ja nie przesądzam. Wiem, że to może doprowadzić do kolejnej eskalacji, do kolejnego rozwiązania siłowego, bo strony nie dogadały się, uważają obydwie, że są czerwone linie, które nie dało im się przekroczyć. Czy będzie następna runda rozmów, tego nie wiem.
No nie wygląda na to, żeby to wszystko się skończyło pozytywnie, natomiast już z perspektywy tych 40 dni wojny i teraz już dobrych kilku dni rozmów, no to widać, że potwierdza się znowu to, co pan napisał pierwszego dnia. Łatwo wojnę zacząć, a trudniej skończyć.
No niestety, ale to nie ja napisałem, tylko po prostu wiem, jak funkcjonuje, znam trochę historii, panie Piotrze, wygląda na to, nie będąc zawodowym historykiem.
No dobrze, ale jeżeli widzi pan, panie profesorze, zdjęcia, czy też grafiki, które Trump rzuca ustylizowany na Jezusa Chrystusa, kolejne jego tweety niekończące się, w których miota obelgami pod adresem papieża, dziennikarzy, polityków nielubianych, nie ma pan wrażenia, że sytuacja wymknęła się spod kontroli, ten człowiek nie panuje już nad nie tylko sytuacją polityczną, ale nad samym sobą?
Jak pan wie, bo nie kryję tego, piszę od początku roku i jeszcze będę wiele miesięcy pisał ten duży tom o geostrategicznym przeciągu i rozdział o Trumpie już skończyłem, tylko że on mi 28 lutego wszystko wywrócił do góry nogami. ale analizowałem, sięgając do źródeł, jego pierwszą kadencję. I proszę, apeluję do naszych widzów i słuchaczy, przyjrzyjcie się Państwo nagraniom Donalda Trumpa z pierwszej kadencji i teraz. To jest gwałtownie postępujący proces, niektórzy mówią demencji, drudzy Alzheimera, trzeci jeszcze inaczej psychologizują, ale niewątpliwie jest gruntowna zmiana, którą instytucjonalnie ja wyjaśniam tak, że kiedy Trump w 2017 w styczniu po raz pierwszy doszedł do władzy, to po pierwsze był młodszy. On przecież za chwilę w czerwcu będzie miał 80 lat. On na tyle nie wygląda, ale tyle ma. I diety, nie powinienem nic w swoim imieniu, nic mówić, nie przestrzega, ale w tyle hamburgerów, co on, ja jeszcze nie wpieprzę. Bo ja wolę kuchnię chińską. I w tym sensie jest problem. Problem, który narasta. I problem był związany z tym, że w pierwszej kadencji jemu jeszcze jako nieopierzonemu politykowi republikanie narzucali swoich wybitnych przedstawicieli. A on potem nie pogodził się z przegraną i 4 lata szykował zemstę. I w czasie drugiej kadencji otoczył się swoimi akolitami totumfackimi i przydupasami. W efekcie, może poza Markiem Rubio, ale ten też smaruje równo, co prawda nie tak jak sekretarz generalny NATO, pan Rutte, który chyba rekordy lizodupstwa pokonuje. Sorry, że mówię takim językiem, ale ja jestem przecież ambasador tytularny, to powinienem właściwego słownictwa dyplomatycznego używać. No i w efekcie nie ma żadnego kontrapunktu dla Trumpa, który robi co chce, a jak nie, to wyrzuca generałów, czy sam, czy za pomocą Pita Hegseta. No i mamy kłopot rosnący, bo Trump jeszcze, przecież panie Piotrze, definiuje NATO jako papierowego tygrysa i nie jest to wypowiedź, bo miałbym takie wypowiedzi jako cytaty z Mao Tse-tunga, kiedy nazywał imperialistów amerykańskich papierowymi tygrysami.
No właśnie, pokiełbasiło się to wszystko niestety, drodzy Państwo. A na koniec, panie profesorze, kolejne pytanie, które często zadają widzowie historii realnej. Czy otworzy się dzięki wojnie w Iranie jakieś okno możliwości dla Chin, żeby zająć Tajwan? Ja tak sobie myślałem, może ten Tajwan sam wpadnie jak dojrzała śliwka do koszyczka Xi Jinpinga. Mamy teraz ciekawe ruchy ze strony Kuomintangu. Gdyby pan mógł trochę przybliżyć tę sprawę widzom historii realnej.
Ja jestem wręcz zdumiony, że w polskim głównym nurcie mediów w ogóle tego nie odnotowano. Tymczasem cały ubiegły tydzień, ja rozumiem, że są nasze wewnętrzne sprawy, że są sprawy europejskie, że jest Ukraina, że jest Trump, że są wybory na Węgrzech. Tym niemniej w miniony weekend 6-dniową aż wizytę oficjalną w Chinach zakończyła szefowa Kuomintangu, Partii Narodowej na terenie Tajwanu, pani Chen Li Wen, albo Wen, jeżeli byśmy używali transkrypcji oficjalnej chińskiej. I ta wizyta moim zdaniem jest przewrotem kopernikańskim, ponieważ pani Chen Li, będę używał oficjalnej transkrypcji, Chen Li Wen, w początkach marca opublikowała artykuł w prestiżowym magazynie Foreign Affairs, że tytuł, że Tajwan nie musi wybierać, ale przesłanie było jasne, że ona odrzuca aktualną linię obecnej administracji w Tajpej, czyli demokratycznej partii postępowej i prezydenta Lai Ching-te, która zmierzała do militaryzacji Tajwanu, ponieważ światowe media, nasze też, prześcigały się do niedawna w scenariuszach, kiedy Chiny dokonają inwazji i aneksji Tajwanu. Nie ukrywajmy, że tak jest. I teraz mamy kontruderzenie w iście chińskim stylu. pani szefowa Kuomintangu wraca do czegoś, co Lai Ching-te, obecny prezydent, a wcześniej jego poprzedniczka przez dwie kadencje, pani Tsai Ing-wen, odrzucali, że był tak zwany konsensus 92. W 1992 roku negocjatorzy obu stron, czyli Chin kontynentalnych, komunistycznych i Tajwanu, po raz pierwszy od rozpadu Chin, podziału w 1949 roku, spotkali się na terenie Hongkongu i wypracowali formułę zwaną konsensusem 92. I brzmi on: Chiny są jedne, tylko inaczej interpretowane po obydwu stronach cieśniny. Ale dla mandarynów w Pekinie kluczowe jest punkt wyjściowy. Chiny są jedne.
Oczywiście.
I ona do tego dodała jeszcze w tym artykule Foreign Affairs, że sprzeciwia się ogłoszeniu niepodległości czy suwerenności Tajwanu, a w wielu wypowiedziach, ona jest szefową Kuomintangu zaledwie od listopada ubiegłego roku, zaczęła mówić, że ja mówię po chińsku, mówi dobrze mandaryńskim, słyszałem ją, mogłaby z większymi naleciałościami dialektalnymi na przykład, piszemy po chińsku, jadamy kuchnię chińską, jesteśmy jednej cywilizacji. I kiedy ona takie rzeczy zaczęła mówić i pisać, otrzymała osobiste zaproszenie do złożenia wizyty od Xi Jinpinga, jedynowładcy w Pekinie. No i doszło do 6-dniowej wizyty, która jak w cywilizacji chińskiej, niezwykle kontekstowej i wymagającej czytania znaku po znaku, rozpoczęła wizytę w Nankinie, w mauzoleum Sun Yat-sena, ojca Chin republikańskich, który był zarazem założycielem Kuomintangu. I tam od 1929 roku, znam je osobiście, dwukrotnie tam byłem, jest mauzoleum Sun Yat-sena, który jest ojcem założycielem także Tajwanu, bo Chiang Kai-shek był kontynuatorem Sun Yat-sena. Natomiast zakończyła wizytę na wzgórzach pachnących, to miejsce też znam, nad Pekinem, gdzie przez pierwsze 5 lat po śmierci było złożone ciało Sun Yat-sena, zanim to mauzoleum wielkie tam w Nankinie wybudowali. Coś a la pierwszy grobowiec, nie wiem czy pan był, czy państwo wiecie, Adama Mickiewicza w Stambule, bo i coś takiego można odwiedzić. Nie ma tam ciała, ale gdzie i miejsce jest w dosyć koszmarnych otoczeniu, ale utrzymane bardzo dobrze przez polską ambasadę i nie tylko, i władze tureckie. Czyli zakończono w obydwu przypadkach symbolicznie. Kluczowa była w miniony piątek rozmowa Xi Jinpinga z panią Chen Liwen. No i tam padły rzeczy zupełnie niebywałe, które ja już dokonałem na jednym z portali, tylko nie będę kryptoreklamy robił, którym dokonałem analizy. Znajdziecie państwo jutro pojutrze, bo wcześniej byłem tak bardzo zajęty Węgrami, gdzie dosłownie cytuję, że obie strony zamierzają współpracować, a pani szefowa Kuomintangu powiedziała po wizycie w Szanghaju z kolei, że ona nie chce, żeby Tajwan stał się polem gry wielkich mocarstw i nie chce, żeby Tajwan stał się drugą Ukrainą. Że my jesteśmy za pokojem, a nie zbrojeniem. Że my jesteśmy za współpracą i zacieśnieniem dialogu, a nie wojną. I sytuacja jest paradoksalna pod tym względem, że ona jest szefową największej partii opozycyjnej, ale partia Kuomintang ma większość w legislacyjnym juanie, w parlamencie. I to Kuomintang do tej wizyty, a po tej wizycie to już na pewno, nie dopuścił do przyjęcia nowego budżetu, który obecny prezydent Lai Ching-te zapowiedział, że do końca swojej kadencji, czyli do początku 2028 roku, chce wydać 40 dodatkowych miliardów dolarów na zbrojenia i podnieść do końca swojej kadencji wydatki na zbrojenia do 3% PKB, a do 2030 nawet do 5%. I Kuomintang to zakwestionował i mówi: dialog, a nie wojna. I co więcej, dali do zrozumienia światu, a co by było, wszyscy mówią o Ormus, a co by było, jak Chiny by zastopowały przepływy w Cieśninie Tajwańskiej? Co by się działo? W tym sensie my mamy zupełnie nowe rozdanie i nie ma żadnego przypadku. Chyba najciekawsze było to, że ona oficjalnie, i to oczywiście chińskie media w rozumieniu komunistycznych tych z Pekinu wyeksponowały, że zaprosiła Xi Jinpinga jako sekretarza generalnego Komunistycznej Partii Chin do wizyty w Tajpej. Z tym, że musi spełnić dwa warunki, żeby do tej wizyty doszło. Pierwsze, musi wygrać wybory samorządowe jesienią tego roku. I ja uważnie zaczynam śledzić, jaka będzie reakcja społeczności tajwańskiej na jej wizytę. Naturalnie Demokratyczna Partia Postępowa jeździ po niej jak po łysej kobyle, ale społeczeństwo zaczyna się dzielić, bo patrzy na Trumpa, patrzy na Bliski Wschód, patrzy na Ukrainę i zaczyna myśleć, czy jej oferta pokojowa nie jest lepsza. A Xi Jinping powtórzył tylko jedną mantrę. Musimy razem doprowadzić do wielkiego renesansu narodu chińskiego. A ja nieraz panu i w swoich publikacjach mówiłem, że nie będzie żadnego renesansu bez połączenia obu organizmów po obu stronach Cieśniny Tajwańskiej, najlepiej pokojowego. I wielki krok milowy, moim zdaniem, w kierunku pokojowego połączenia został dokonany. Czy to się uda? Musimy śledzić społeczeństwo tajwańskie, które po rozruchach i demonstracjach w 2019 i 2020 roku w Hongkongu bardzo się nastroszyło i było 5-6% tylko społeczeństwa gotowego do pokojowego zjednoczenia z Chinami. Ale teraz sytuacja się zmienia i wywraca. I potem oczywiście pani Cheng Liwen musi wygrać wybory w styczniu 2028 roku i wtedy może sobie już Xi Jinpinga zapraszać. Jednym słowem, jest rozgrywka i teraz jeszcze jest jeden element. 4 lutego tego roku Xi Jinping, chiński cesarz, co rzadkie, zadzwonił do Donalda Trumpa i wrzucił mu w rozmowie telefonicznej mantrę, którą Chińczycy, władze chińskie, komunistyczna partia wtłacza dzieciom w przedszkolach, że Tajwan to nasza integralna część. To nasza wewnętrzna sprawa. I teraz jak to złożymy, to mamy sekwencję. Szefowa Kuomintangu już była, a 14 i 15 maja po przełożeniu ze względu na interwencję w Zatoce Trump składa wizytę oficjalną w Pekinie. I z całą premedytacją i pewnością swojej wiedzy twierdzę raz jeszcze, że Chiny szykują Trumpowi to, co on kocha najbardziej. Big, beautiful deal. Tylko, że częścią tego dealu po tej wizycie, nie mam już żadnych wątpliwości, będzie Tajwan. I teraz jest pytanie, czy Trump to transakcyjnie przełknie? Jeśli tak, to panie Piotrze, jeszcze w tym roku będziemy mieli nową wielką Jałtę. Jeśli nie, bo zderzenie między hegemonem dotychczasowym a rosnącym hegemonem jest strukturalne, to jeszcze jest dogrywka. We wrześniu Xi Jinping ma być z wizytą oficjalną w Stanach Zjednoczonych. A jeśli te dwie rundy nic nie przyniosą, no to zamiast, to już powtarzam, w innych mediach też to mówiłem, zamiast Big Beautiful Deal będzie Big Beautiful Boom Boom. Proszę mnie tylko jako strateg i geostrateg nie pytać, co ja rozumiem przez bum bum. Do Alberta Świdzińskiego trzeba, żeby poszukać w okolicach bombek, żeby wiedzieć, o co tam naprawdę będzie chodziło.
Moim i Państwa gościem był pan profesor Bogdan Góralczyk i chciałem powiedzieć, że to była chyba najbardziej wybuchowa puenta w historii realnej. Dziękuję
panie profesorze. Pana Piotra przytkało, ale wydobył z siebie głos, więc to jest plus dodatni i tego się trzymamy.
Panie profesorze, dziękuję jeszcze raz bardzo za przyjęcie zaproszenia, fantastyczną rozmowę i życzę miłego pobytu na Węgrzech już niedługo.
Będzie, bo rewolucja się dokonuje, warto być uczestnikiem dziejowych zmian.
Wszystkiego dobrego, panie profesorze, do zobaczenia.
Do usłyszenia, do zobaczenia.
Dziękuję Państwu bardzo za obejrzenie tego odcinka Historii Realnej. Historia naprawdę dzieje się na naszych oczach. Trudno uwierzyć, że już nie będziemy mówili o Orbanie i jego kolejnych pomysłach jako przynajmniej w roli premiera Węgier. No ale drodzy Państwo, wspierajcie nas na Patronite, na YouTubie. Dzięki za wszystkie suby, lajki, komentarze. To jest też naprawdę duża pomoc dla naszego kanału. Historia Realna, jej siłę buduje społeczność widzów, która jest wokół naszego kanału skupiona. Bardzo Państwu za to dziękuję. Nową książkę Alberta Świdzińskiego, Nasza Bomba, możecie kupić w naszej księgarni internetowej historiarealna.pl. Pozdrawiam naszych przyjaciół z cateringu dietetycznego Pomelo, to jest nasz partner strategiczny. Wszystkiego dobrego na 11 urodziny. Szczegóły o rabacie dla widzów Historii Realnej w Pomelo znajdziecie w opisie pod tym filmem. Jest wiosna, więc czas, żeby coś zmienić w swoim życiu. Może właśnie z Pomelo. Kciuk dla militaria.pl, sklepu, w którym kupicie wszystko, żeby zapewnić bezpieczeństwo Wam i Waszym rodzinom. Bądź gotowy zawsze i przypominam o rewelacyjnej promocji w militariach do minus 35% na rzeczy marki Pentagon. Wszystkie szczegóły znajdziecie w opisie pod tym filmem. Kciuk dla Legimi, biblioteki cyfrowej, która prowadzi szczytną akcję Czytamy dla Fundacji Rock'n'Roll Wygraj Życie i kciuk dla KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej, suplementów, diety K, jak KFD, literki mają swoje znaczenie. Piotr Zychowicz, Historia Realna, historia dzieje się na naszych oczach.